Wydawnictwo literackie przedstawia Witold Gombrowicz. Pornografia. Czyta Jacek Poniedziałek. Informacja. Pornografia dzieje się w Polsce z lat wojennych. Dlaczego? Trochę dlatego, że klimat wojny dla niej najwłaściwszy. Trochę, że to jednak polskie i nawet może pomyślane było w pierwszym rzucie odrobinę na wzór taniego romansu z gatunku Rodziewiczówny czy Zarzyckiej. Czy to podobieństwo znikło w późniejszym opracowaniu? A trochę na przekór, żeby podsunąć narodowi, iż w jego łonie zmieszczą się inne konflikty, dramaty, idee, oprócz tych teoretycznie ustalonych. Tej Polski wojennej nie znam. Nie byłem przy tym. W ogóle Polski od 1939 roku nie oglądałem. Opisałem to tak, jak sobie wyobrażam. To więc jest Polska imaginacyjna. I nie przejmujcie się, że czasem pomylone, czasem może fantastyczne, bo nie o to chodzi. I to zupełnie bez znaczenia dla spraw tutaj się odbywających. Jeszcze jedno. Niech nikt nie doszukuje się w wątku związanym z Armią Krajową w drugiej części intencji krytycznej lub ironizującej. AK może być pewna mojego szacunku. Wymyśliłem tę sytuację, która mogłaby się zdarzyć w jakiejkolwiek organizacji podziemnej, gdyż tego wymagała kompozycja i jej duch. W tym miejscu trochę melodramatyczny. AK czy nie AK, ludzie są ludźmi. Wszędzie przytrafi się wódz, tchórzem nawiedzony lub morderstwo dyktowane konspiracją. Witold Gombrowicz. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Opowiem wam inną przygodę moją, jedną chyba z najbardziej fatalnych. Wówczas, a było to w 1943, przebywałem był w byłej Polsce i w byłej Warszawie na samym dnie faktu dokonanego. Cisza. Przetrzebione grono koleżków i przyjaciół moich z byłych kawiarni Zodiaku, Ziemiańskiej i Psu zbierało się co wtorek w pewnym mieszkanku na Kruczej. I tam, popijając, usiłowaliśmy być w dalszym ciągu artystami, pisarzami i myślicielami, podejmując dawne, byłe rozmowy nasze i spory o sztuce. Hej, 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 do dziś widzę siedzących lub leżących w ciężkim dymie, ten nieco szkieletowaty, tamten pokiereszowany, a wszyscy rozkrzyczeni, rozwrzeszczeni. Więc jeden krzyczał Bóg, drugi sztuka, trzeci naród, czwarty proletariat. I tak dyskutowaliśmy za żarcie, i tak to trwało, trwało. Bóg, sztuka, naród, proletariat. Ale kiedyś zjawił się gość w średnim wieku, czarniawy i suchy, z nosem orlim, i przedstawił się każdemu z osobna z zachowaniem wszystkich formalności. Po czym prawie się nie odzywał. Podziękował za dostarczony kieliszek wódki i bardzo starannie i z nie mniejszą starannością powiedział: ja poprosiłbym jeszcze o zapałkę. Po czym zaczął czekać na zapałkę i czekał, i gdy mu ją dano, przystąpił do zapalenia papierosa. Tymczasem wrzała dyskusja. Bóg, proletariat, naród, sztuka. A smród zaglądał nam w nozdrza. Ktoś zagadnął: jakie wiatry przywiały pana, panie Fryderyku? Na co udzielił natychmiast wyczerpującej odpowiedzi: dowiedziałem się od pani Ewy, że bywa tu piętak. Więc zaszedłem, bo mam cztery skórki zajęcze i podeszwę. I aby nie być gołosłownym, pokazał skórki zawinięte w papier. Podano mu herbatę, którą wypił, ale pozostał mu na talerzyku kawałek cukru i wyciągnął rękę, żeby go podnieść do ust. Ale może uznał ten ruch za niedość uzasadniony, więc cofnął rękę. Jednakże cofnięcie ręki było właściwie czymś bardziej jeszcze nieuzasadnionym. Wyciągnął tedy rękę powtórnie i zjadł cukier. Ale zjadł już chyba nie dla przyjemności, a tylko żeby odpowiednio się zachować. Wobec cukru czy wobec nas? I pragnąc zatrzeć to wrażenie, kaszlnął. I aby uzasadnić kaszlnięcie, wyciągnął chusteczkę, ale już nie odważył się wytrzeć nosa, tylko poruszył nogą. Poruszenie nogi, jak się zdaje, nasunęło mu nowe komplikacje, więc w ogóle ucichł i znieruchomiał. To szczególne zachowanie bo on właściwie nic, tylko zachowywał się. On zachowywał się bez ustanku. Już wtedy, przy pierwszym widzeniu, wzbudziło moją ciekawość, a w ciągu następnych miesięcy zbliżyłem się z tym człowiekiem, który zresztą okazał się kimś niepozbawionym ogłady, a także mającym za sobą doświadczenia z dziedziny sztuki. Zajmował się kiedyś teatrem.
Bo ja wiem. Wystarczy, gdy powiem, iż wspólnie zajęliśmy się małym handelkiem, który dostarczał nam środków na utrzymanie. No tak, ale to niedługo trwało, bo pewnego dnia otrzymałem list. List od tak zwanego Hipa, czyli Hipolita S., ziemianina z Sandomierskiego, z propozycją, abyśmy go odwiedzili. I nadmieniał Hipolit, że chce omówić z nami pewne swoje warszawskie sprawy, w których moglibyśmy być mu pomocni. Tutaj niby spokój, nic takiego, ale chodzą bandy, czasem napadają, jest, uważasz, rozluźnienie. Przyjedźcie we dwóch, będzie raźniej.
Jechać? We dwóch? Nawiedzały mnie trudne do sformułowania wątpliwości dotyczące tej jazdy we dwóch. No bo brać go ze sobą, żeby tam na wsi nadal prowadził swoją grę, a jego ciało, to ciało tak specyficzne?
Jechać z nim, nie bacząc na tę jego niestrudzoną nieprzyzwoitość, milcząco-krzyczącą? Obarczać się kimś tak skompromitowanym, a wskutek tego i kompromitującym? Narażać się na ten dialog prowadzony uparcie, z kim właściwie? A jego wiedza, ta wiedza jego o... A jego chytrość? A jego podstępy? No tak, to wszystko niezbyt mi się uśmiechało. Ale z drugiej strony on był w wieczystej grze swojej tak osobno, tak wyodrębniony z naszego zbiorowego dramatu, tak bez związku z dyskusjami naród, Bóg, proletariat, sztuka. I to było mi wypoczynkiem. Stanowiło jakieś odciążenie. A przy tym tak nienaganny i spokojny i ostrożny. Jedźmy tedy. O ileż przyjemniej we dwóch.
I w rezultacie wdarliśmy się do wagonu i wdrążyli w zapchane wnętrze, aż ruszył w końcu pociąg, zgrzytając.
Godzina 3 po południu, mglisto. Fryderyka w pół łamał tułów babi, noga dziecka najeżdżała mu na brodę. I tak jechał. Ale jechał jak zawsze poprawny i doskonale wychowany. Milczał. Milczałem i ja. Jazda szarpała nami i rzucała, a wszystko było jak stężałe. Lecz przez skrawek okna dojrzałem sinawe i śpiące pola, w które wjeżdżaliśmy rozkołysanym łoskotem. Była to ta sama, tyle razy widziana płaska szerokość, objęta horyzontem, ziemia poszatkowana, kilka drzew uciekających, domek, w tył uchodzące zabudowania, to samo co zawsze. To z góry wiadome. Ale nie to samo. I nie to samo dlatego właśnie, że to samo. I niewiadome, i niezrozumiałe, ba, niepojęte, nie do ogarnięcia. Dziecko rozdarło się, baba kichnęła. Ten kwaśny zapach, z dawna znana, wieczysta żałość jazdy pociągiem, wznosząca się, opadająca linia drutów lub rowu, nagłe wtargnięcie w okno drzewa, słupa, budki, szparkie pomykanie wszystkiego w tył, wyślizgiwanie się, gdy tam, daleko na horyzoncie komin lub wzgórze, pojawiały się i trwały długo uparcie, jak troska naczelna, troska górująca, póki nie zapadły się w nic powolnym obrotem. Fryderyka miałem tuż przed sobą, oddzielonego dwiema głowami. Głowa jego była tuż, tuż i mogłem ją widzieć. Milczał i jechał. A obecność ciał obcych, nachalnych, obłażących i napierających pogłębiała tylko moje sam na sam z nim, bez słowa, tak bardzo, że na Boga żywego wolałbym z nim nie jechać i żeby ten pomysł wspólnej jazdy nie był doszedł do skutku. Albowiem wsadzony w cielesność był jednym więcej ciałem wśród ciał, niczym więcej. Ale jednocześnie był i był jakoś odrębnie, a nie ubłaganie. Tego nie można było usunąć. To nie dawało się zbyć, załatwić, zatrzeć. On był w tym ścisku i był. i jego jazda, jego pęd w przestrzeni nie dawały się porównać z ich jazdą. Była to jazda o wiele donioślejsza, może nawet groźna. Od czasu do czasu uśmiechał się do mnie i mówił coś, ale chyba po to, żeby umożliwić mi przebywanie z sobą i uczynić swoją obecność mniej przygniatającą. Zrozumiałem, że wydobycie go z miasta, wyrzucenie w te przestrzenie pozawarszawskie było przedsięwzięciem ryzykownym, bo na tle tych rozległości szczególna jego jakość wewnętrzna musiała rozlegać się silniej. I on sam to wiedział, gdyż nigdy nie widziałem go bardziej ściszonym, nieznacznym. W pewnej chwili zmierzch, ta substancja, która zjada kształt, poczęła stopniowo go zacierać i stał się niewyraźny w wagonie rozpędzonym i roztrzęsionym, wjeżdżającym w noc, skłaniającym do niebytu. Lecz to nie nadwątliło jego obecności, która stała się tylko mniej dostępna oczom. Czaił się za welonem niewidzenia. Taki sam. Wtem zapaliło się światło i znów wyciągnęło go na jaw, ukazując jego podbródek, kąciki ust zaciśniętych i uszy. On zaś nie drgnął. Stał z oczyma wlepionymi w kołyszący się sznurek i był. Pociąg znów stanął. Gdzieś za mną szuranie nogami, ścisk zatacza się, coś chyba się dzieje. Ale on jest. I jest. Ruszamy. Noc na zewnątrz, lokomotywa buchnęła iskrami, nocna staje się jazda wagonów. Po co mi było zabierać go z sobą? Dlaczego obarczyłem się tym towarzystwem, które zamiast odciążać, obciążało? Wiele ospałych godzin trwała ta jazda, przeplatana postojami, aż na koniec stała się jazdą dla jazdy, senną, upartą. I tak jechaliśmy, póki nie dobiliśmy do Ćmielowa i z walizkami nie znaleźliśmy się na ścieżce wzdłuż toru. Uchodzący sznur pociągu w huku niknącym. Cisza. Zagadkowy powiew i gwiazdy. Świerszcz. Ja. Wydobyty z wielogodzinnego ruchu i ścisku, umieszczony z nagła na tej ścieżce, a obok Fryderyk z płaszczem na ręku, zupełnie cichy i stojący. Gdzie byliśmy? Co to było? Znałem przecież te okolice. Nie był mi obcy ten wietrzyk, ale gdzie byliśmy? Tam, na ukos, znajomy budynek Ćmielowskiej stacji i kilka świecących lamp. Ale gdzie? Na jakiej wylądowaliśmy planecie? Fryderyk stał obok i tylko stał. Ruszyliśmy do stacji, on za mną. Oto bryczka, konie, furman. Znajoma bryczka i znajome to uchylenie furmańskiej czapki. Dlaczego więc tak się przyglądam z uporem? Wsiadam, za mną Fryderyk. Jedziemy. Piaszczysta droga pod światłem ciemnego nieba. Bokami nadpływa czarność drzewa lub krzaka. Wjeżdżamy w wieś brzustową, bielą się wapnem deski i psa szczekanie. Zagadkowe. Przede mną plecy furmana. Zagadkowe. A obok ten człowiek, który milcząco, układnie mi towarzyszy. Grunt niewidzialny kołysał lub wstrząsał naszym pojazdem, a jamy ciemności, zagęszczenia mroku wśród drzew tamowały nam wzrok. Zagadnąłem furmana, aby usłyszeć własny głos. No, co tam? Spokojnie u was. I usłyszałem, że mówił. Póki co spokojnie. Są bandy po lasach, ale żeby w ostatnim czasie co specjalnego. Twarz niewidoczna, a głos ten sam. Więc nie ten sam. Przede mną tylko plecy. I już chciałem wychylić się, żeby zajrzeć w oczy tym plecom. Ale wstrzymałem się. Bo Fryderyk wszak był tu, obok mnie. I był niezmiernie cicho. Mając go przy sobie, wolałem nie zaglądać nikomu w twarz. Gdyż naraz zrozumiałem, że to coś, co siedzi obok, jest w ciszy swojej radykalne. Radykalne do szału. Tak, to był ekstremista. Niepoczytalnie krańcowy. Nie, to nie było zwykłe istnienie, lecz coś bardziej drapieżnego, napiętego krańcowością, o jakiej dotąd nie miałem pojęcia. Wolałem więc nie zaglądać w twarz nikomu, nawet furmanowi, którego plecy przygniatały jak góra, gdy ziemia niewidzialna kołysała, potrząsała bryczką, aż kląca gwiazdami ciemność dookolna wysysała wszelkie widzenie.
Dalsza droga zeszła bez słowa. Na koniec wtoczyliśmy się w aleje, konie ruszyły raźniej, brama, stróż i psy. Dom zamknięty i ciężkie, zgrzytające jego odmykanie. Hip z lampą. Ano, chwała Bogu, jesteście. On czy nie on? Uderzyła mnie i odstręczyła, nabrzmiała czerwoność jego lic, rozsadzająca. I w ogóle wyglądał jak rozsadzony spuchlizną, która spowodowała wyolbrzymienie w nim wszystkiego, rozrośnięcie się na wsze strony, rozbyczenie okropne cielska, które było jak wulkan ziejący mięsem. I w butach z cholewami wyciągnął łapska apokaliptyczne, a oczy wyzierały mu z ciała jak przez lufcik. Ale garnął się do mnie i ściskał. Szepnął wstydliwie. Rozparło mnie. Diabli wiedzą. Przytyłem. Z czego? Chyba ze wszystkiego. I oglądając sobie paluchy, powtórzył z bezmierną zgryzotą, ciszej i dla siebie. Przytyłem. Z czego? Chyba ze wszystkiego. I huknął. A to moja żona! Po czym mruknął na własny użytek. A to moja żona. I wrzasnął. A to Heniusia moja, Heniutka, Henieczka. I powtórzył do siebie, ledwie dosłyszalnie. A to Heniusia, Heniutka, Henieczka. Gościnnie i wykwintnie zwrócił się do nas. Jak dobrze, że panowie przyjechali. Ależ proszę cię, Witoldzie, zapoznaj mnie ze swoim przyjacielem. Skończył, zamknął oczy i powtarzał. Wargi mu się ruszały. Fryderyk z wielkim ugrzecznieniem ucałował rękę pani domu, której melancholia okrasiła się dalekim uśmiechem, której wiotkość delikatnie zatrzepotała, i wciągnął nas w wir nawiązywania, wprowadzania w dom, zasiadania, rozmawiania po owej podróży bez końca, a światło lampy rozmarzało. Kolacja, do której podawał lokaj. Sen morzył. Wódka. Walcząc ze snem, usiłowaliśmy słuchać, rozumieć. Była mowa o rozmaitych udrękach, a to z AK, z Niemcami, z bandami, z administracją, z policją polską, z rekwizycjami, o grasujących strachach i gwałtach. O czym świadczyły zresztą okiennice opatrzone dodatkowymi sztabami żelaznymi, a także zatarasowanie bocznych drzwi, zamknięcie, zaszpuntowanie żelazne. Sieniechów spalili, w Rudnikach Karbowemu połamali nogi, miałem wysiedlonych z Poznańskiego, najgorzej, że nie wiadomo co, w Ostrowcu, w Bodzechowie, tam, gdzie osady fabryczne, wszystko tylko czeka, nasłuchuje. Na razie spokój, ale trzaśnie, jak front się zbliży, trzaśnie, to panie, będzie rzeź, będzie wybuch, awantura, to będzie awantura, huknął. I mruknął do siebie zamyślony. To będzie awantura. I huknął. Najgorzej, że nie ma dokąd wiać. I szepnął. Najgorzej, że nie ma dokąd wiać. Ale lampa, kolacja, senność. Sosem gęstym snu zbabrana olbrzymiość hipa, tudzież rozpływająca się w dalekościach pani, Fryderyk i ćmy tłukące się o lampę, ćmy w lampie, ćmy o lampę i schody kręte na górę, świeca. Upadam na łóżko, zasypiam. Nazajutrz trójkąt słoneczny na ścianie. Czyś głos za oknem. Wstałem z łóżka i otworzyłem okiennicę. Ranek.